W tej studio zapowiadani goście, a właściwie dwie panie. Nie wiem, czy jest forma żeńska słowa goście. Taka jest teraz moda, żeby wszystko feminizować. Pozostać, ja zostanę jednak męskim szowinistą, powiem, że dwie panie są gośćmi. Anna Chwałek, myślę, że państwo doskonale znają. No, to tak powiedzieć, człowiek roku, tak patrzę, w Białej Podlaskiej. Czyli Stowarzyszenie Wspólny Świat, Stowarzyszenie Rodziców i Rodzin, które skupiają rodziny związane z dziećmi autystycznymi, ja nie chcę mówić dotknięte autyzmem, chociaż to tak wielokrotnie w praktyce wygląda, ale nie chcemy dramatyzować. Witamy serdecznie. Również laureatka tegorocznej Nagrody Ludomira Bedenyktowicza w 2015. Ale zaraz jeszcze się wypytamy o te wszystkie nagrody i jest razem z nią pani Marta Łukowska-Almaszy, dyrektor ośrodka terapii diagnostyki przy stowarzyszeniu. Witam serdecznie, pani dyrektor.
Dobry wieczór.
Pierwszy raz w studio?
Nie, trzeci.
Trzeci, no już właściwie zna tu pani wszystko.
Tak, czuję się jak w domu.
Dobrze, no to postaramy się tego wrażenia nie zburzyć. Z Anną jesteśmy po imieniu, więc ja zapytam w prosaniu. Oprócz Benedyktowicza, oprócz tego, że zostałaś człowiekiem roku, co jeszcze? W 2015, jakbyś go zamknęła, to był rok nagród, sukcesu medialnego, bo to tak właściwie przeszłaś przez wszystkie możliwe telewizje, portale, gazety, wywiady.
Tak, ale podsumowując rok 2015, raczej nie skupiałabym się, powiedzmy, na tych nagrodach, które są rzeczywiście bardzo miłe i zawsze motywują do dalszej pracy i działań. Raczej zawsze patrzę przede wszystkim przez pryzmat sukcesu naszych dzieci i naszych terapeutów i to jest dla nas jakby takim motorem do działania, to jest dla nas najważniejsze. Patrzę przez pryzmat rozwoju naszej organizacji. Także to, co mi się kojarzy w pierwszym odruchu, jeśli chodzi o bilans 2015 roku, to nowa placówka, jaką udało się otworzyć w stowarzyszeniu, gimnazjum dla dzieci z autyzmem. Pewne kroki do przodu, które udało nam się poczynić, jeśli chodzi o budowę Centrum Pomocy Osobom z Autyzmem. Wydaje mi się, że to jest jakby najważniejsze, na tym się skupiamy. A nagrody, owszem, są bardzo miłe i sympatyczne, ale to jest tylko taki dodatek do naszej działalności, taki cukiereczek.
No dobrze, to cukierek cukiereczkiem, ale ja chciałbym to panią dyrektor zapytać, czy te medialne, znaczy wydarzenia, nie, dobra, nie nazywajmy tego sukcesy, wydarzenia, które się dzieją wokół całego i stowarzyszenia, i ośrodka, one się rzeczywiście przekładają na łatwiejsze funkcjonowanie potem? Jest wyraźny sukces, czyli tutaj pytam się w takim kontekście wszystkich tych, którzy prowadzą podobną działalność jak wy, niekoniecznie związane z autyzmem, ale tych środowisk, które pracują, czy to nad dziećmi, czy też nawet nad osobami niepełnosprawnymi, ale nie tylko. Jest całe mnóstwo, być może słuchają. Być może niektórzy patrzą na taką z lekką zazdrością i mówią, a tam Chwałkowej się udało, bo trafiła, bo to, bo tamto. A pytanie brzmi, czy ta cała medialna otoczka, która się wydarzyła, bez wątpienia 2015, to się dzieje co prawda od 13, ale ten 2015 był szczególnie dla was udany, rzeczywiście pomaga?
Bez wątpienia skutkuje to tym, że coraz więcej małych dzieci zgłasza się na diagnozę. Że coraz więcej osób wie, że w naszym ośrodku taką pomoc można uzyskać i wydaje się, że do tego przyczyniają się też w dużym zakresie nagrody, które otrzymujemy. Mówi się o nas, jest głośno, ludzie mogą przeczytać w prasie i stąd coraz większy udział małych dzieci właśnie w procesie diagnostycznym. To bardzo cieszy, bo wiemy, że im wcześniej zostanie postawiona diagnoza, tym są większe szanse na wczesne rozpoczęcie terapii, a tym samym na poprawę funkcjonowania dzieci z rozpoznaniem autyzmu.
A jeśli chodzi o tą kwestię, może nie pierwszoplanową, ale niezmiernie ważną, czyli na funkcjonowanie, utrzymanie ośrodka.
Bardzo bym chciała, aby to się tak przekładało na takie większe finansowanie ośrodka. Ja myślę, że nagrody czy taki rozgłos medialny przyczynia się do tego, że mamy większą rangę i taką wiarygodność, tak, że inni nas doceniają. Niestety jakby nie przekłada to się na wsparcie finansowe, na pozyskiwanie pieniędzy. Co być może jest no, smutne. Przy tym się trzeba, powiedzmy szczerze, mocno napracować i organizacje pozarządowe mają to do siebie, że to jest taki trudny kawałek chleba, ponieważ nie ma pieniędzy z góry zapewnionych, tak? Nie ma takiej stabilizacji. Tu trzeba być ciągle kreatywnym, ciągle trzeba jakby myśleć do przodu, nie wolno osiąść na laurach. że coś już wychodzi, to będzie dobrze. Ciągle trzeba jakby być w pogotowiu, być czujnym, obserwować przepisy, śledzić konkursy i ciągle pracować nad tą stabilizacją na kolejny rok.
Dobrze, no ale jeśli chodzi o te kwestie medialne, relacje, nazwijmy to z tak zwaną władzą, czyli z decydentami, tymi, którzy bardzo często decydują, no powiedzmy jeszcze nie w formie konkursu, ale to, że pewne informacje spływają, to, że niektóre procedury są przyspieszane, że nie trzeba czekać. Jak to wygląda? Czy rzeczywiście media pomagają?
Myślę, że media pomagają. Dobra prasa zawsze pomaga. Taka jest prawda. Myślę, że właśnie to, co chcę podkreślić, wiarygodność organizacji rośnie. Jeżeli jest wokół niej dobry PR, dobra otoczka, tak? Także na pewno wtedy wiarygodność organizacji rośnie. Myślę też, że władze lokalne, samorządowe też doceniają fakt, że posiadają w swoim okręgu organizację, która jest organizacją na miarę kraju, tak? Że to nie jest lokalna organizacja, tylko taka, która się liczy już w całym kraju, która ma jakiś statut swój, tak? I myślę, że to w pewnym sensie rzeczywiście pomaga również w takich relacjach naszych tutaj lokalnych, samorządowych.
Dobrze, to ja zapytam tak szczerze do bólu. Wam to pomogło przezwyciężyć pewne problemy? Bo nie oszukujmy się, spotkaliśmy się w zeszłym roku na początku.
Cóż za trudne pytania i czy tutaj można sobie pozwolić na szczere odpowiedzi? Znaczy, powiem tak, od lat współpracujemy z naszym samorządem. Ta współpraca układa się, powiedzmy, dyplomatycznie. Nie możemy narzekać na to, że jest źle. Jest dobrze. Docieramy się. Jesteśmy już organizacją, która działa 9 lat, więc myślę, że był czas na to, żeby się dotrzeć i zrozumieć nawzajem. Oczywiście fakt, że mamy wybory samorządowe za 4 lata i wchodzą nowi ludzie, którzy jakby nie znają tematu, wymaga jakby z naszej strony znowu wprowadzenia tych ludzi i wytłumaczenia im tego, co robimy. Ale to dotyczy nie tylko jakby problemów samorządu, ale całego kraju. W tej chwili
nie przejmujcie się, my też mamy ten sam problem teraz.
Jasne. Teraz na przykład tworzymy nową parlamentarną grupę do spraw autyzmu, gdzie pracują posłowie i znowu przed nami duże wyzwanie, żeby wytłumaczyć tutaj posłom, tak, czego chcemy, dlaczego są zmiany potrzebne, czyli znowu praca od podstaw tak naprawdę.
I tutaj trzeba zwrócić uwagę na działalność Adama Abramowicza.
Tak, rzeczywiście poseł Adam Abramowicz jest z nami od wielu, wielu lat i systematycznie pracuje w parlamentarnej grupie do spraw autyzmu. No mnie osobiście bardzo cieszy, że został znowu posłem, ponieważ jest to osoba, która już jest dobrze wprowadzana w temat, zna specyfikę naszej pracy, więc cieszę się, że jest to już osoba, która jest zorientowana i nie musimy jej wprowadzać.
My go spróbujemy jeszcze jutro w sposób odpowiedni zmotywować dość publicznie, ale to nie będę zdradzał, co w tym wszystkim chodzi. Mam nadzieję, ale to będzie jeden z właśnie z takich głównych naszych decyzji, które podejmowaliśmy w jego relacji. Niech się pan Adam trochę teraz pomęczy, niech się pozastanawia, jak nas słucha, o co myśmy tutaj wymyślili. Będziemy motywować panie Adamie jutro, na pewno. Dobrze, ale teraz wracając już całkiem do konkretów, jeszcze i zamykając kwestię tak zwaną medialną, też jako taki podręcznik dla tych, którzy słuchają. Słuchajcie, czy o media trzeba zabiegać, czy też czekać, aż media same do was, do kogoś przyjdą? Jak to zrobić?
O media trzeba zabiegać. O media trzeba zabiegać i warto o nie zabiegać. Uważam, że warto żyć dobrze z mediami, dbać o to, aby o problemie było głośno, żeby umieć ciekawie mówić o tym, o czym robimy, żeby umieć sprzedać organizację, to jest naprawdę bardzo ważne, bo to się przekłada w jakiś sposób na pozyskiwanie darczyńców jednak. W jakiś sposób na pozyskiwanie nowych ludzi, którym możemy pomóc, tak? Bo pamiętajmy też, że media spełniają taką rolę informacyjną, o czym mówiła koleżanka, że gdzieś ktoś, kto potrzebuje naszej pomocy, o tym usłyszy. Ale rzadko kiedy zdarza się tak, żeby media same przychodziły i się prosiło o ten temat. Wydaje się, że warto zadbać o tą współpracę i dbać również o to, aby ta współpraca była systematyczna.
Mm-hmm. Dobrze, pani dyrektor, jeśli chodzi o zmiany, które zachodzą, to takie brzydkie sformułowanie, pani zna, Ania na pewno zna takie sformułowanie, jak się pisze różnego rodzaju wnioski, występuje się w różnego konkursach, tam taka jest kategoria zmiany w świadomości albo zwiększenie świadomości. Jeśli pani obserwuje, ile lat pani pracuje już z dziećmi autystycznymi?
Ponad 20.
Ponad 20. To na tych przestrzeni tych 20 lat, co się zmieniło w relacjach, tak zwanego otoczenia. Czyli dla nas ludzi, którzy nie mają dziecka autystycznego ani we własnej rodzinie, ani w najbliższym otoczeniu i dla których autyzm bardzo często oznacza po prostu takie tajemnicze słowo autyzm. W najlepszym przypadku komuś się kojarzy z Raymanem.
To prawda. Zmiany, które zaszły są naprawdę przeogromne, nie waham się użyć tego słowa. Badania, które niedawno były robione, dowodzą, że niemal 100% osób w Polsce wie, czym jest autyzm. Przynajmniej bardzo pobieżnie. Słyszało kiedyś to słowo. 20 lat temu było znacząco inaczej. O autyzmie słyszało niewiele osób. Mówiło się o tym, że autyzm jest bardzo rzadkim zaburzeniem. Mówiło się o tym, że od 3 do 5 osób na 10 tysięcy jest dotkniętych autyzmem. W tej chwili wiemy, że jest to mniej więcej 1 na 150, jak podają niektóre badania, a nawet 1 na 68, jak podają inne osób dotkniętym tym zaburzeniem w populacji. W związku z czym i wiedza nasza jest na ten temat inna, bo każdy z nas przynajmniej raz w życiu miał do czynienia z osobą z autyzmem albo zna kogoś, kto ma na przykład dziecko z autyzmem albo kogoś z autyzmem w rodzinie. W związku z czym ta wiedza społeczna jest znacząco różna od tej sprzed 20 lat. To jest jeden aspekt. Drugi aspekt to jest to, że organizacje pozarządowe, które działają na rzecz osób z autyzmem, zrobiły ogromną robotę przez te lata. I mówię tutaj o konkretnej pomocy dzieciom i rodzinom dzieci z autyzmem, ale także o wielu kampaniach medialnych, które te organizacje realizowały, w tym nasza organizacja, bo tak jak tutaj powiedziała pani prezes, próbujemy współpracować z mediami i wydaje się, że nie najgorzej nam się to udaje, że media przychodzą już teraz same do nas, bo widzą, że u nas się dzieje coś fajnego, coś interesującego i wartościowego. W związku z tym i dzięki mediom, i dzięki zaangażowaniu organizacji pozarządowych, a także niestety dzięki temu, że autyzmu mamy coraz więcej w populacji i wiedza i świadomość społeczna jest inna.
Dobrze, to a co zostało wciąż problemem, z którym no, niestety musicie się borykać? Ja już nie mówię o kwestiach materialnych, kwestiach organizacyjnych, ale takich generalnych, jeśli chodzi o relacje do osób, do rodzin autystycznych. To co jest wciąż niezmienialne? Co się nie zmienia od tych 20 lat wciąż?
No nadal niestety dziecko, czy autyzm to jest pewien stygmat. Nadal funkcjonują w społeczeństwie określone stereotypy, które powodują, że boimy się osób z autyzmem. Nadal dzieje się nierzadko tak, że rodzice boją się wychodzić ze swoimi dziećmi w miejsca użyteczności publicznej, do sklepu, czy do kina, czy do dentysty, bo spotykają się z niezrozumieniem ich zachowań. I są częstokroć oceniani, czy to wprost, werbalnie, czy jakimiś gestami, nie wiem, odwracaniem wzroku, przewracaniem oczami, jako ci, którzy nie potrafią poradzić sobie z własnymi dziećmi. Nie ma jeszcze w pełni zrozumienia tego, że jest to zaburzenie neurorozwojowe, zresztą jedno z najcięższych zaburzeń neurorozwojowych i że rodzice dzieci z autyzmem dokonują ogromnych wysiłków i ogromnych starań, żeby jak najlepiej zaadoptować je do naszej codzienności, do codziennego funkcjonowania.
A jak wygląda kwestia diagnostyki, to znaczy rozpoznania przyczyn do tego stopnia, żeby ewentualnie, ja rozumiem, że tutaj rozmawiamy o rzeczach już właściwie no bardzo daleko profilaktycznych, jeśli chodzi o życie osób, które dorastają, które być może będą miały dzieci, bo to nie jest żaden wirus, żadne nie wiem, uraz mechaniczny. Ale załóżmy, czy badania dzisiaj nad autyzmem dochodzą do takiego momentu, w których my możemy, załóżmy, rozmawiając z dorosłymi, którzy, nie, tak jak pani powiedziała, nie mają zielonego pojęcia, jak się zachować. A z drugiej strony, to ten brak umiejętności zachowania, już kiedyś za nią rozmawialiśmy, zazwyczaj wynika z tego, że ze strachu tego, że czy samemu się nie będzie dotknięty tym problemem i takie przerażenie, co z tym fantem zrobić. Więc to jest ten chyba następny etap tak zwanego właśnie tej świadomości tego, w jaki sposób potencjalnie uniknąć takich problemów w swoim życiu. Czy nauka doszła już do tego momentu, że może zacząć nam odpowiadać, jak żyć, w jaki sposób również prowadzić własne życie, żeby z tym problemem zetknąć się tylko, no rzeczywiście, raczej na ulicy, a nie we własnym życiu. Mhm.
To znaczy tak, autyzm na pewno nie jest zaraźliwy. No właśnie, to wiemy z całą pewnością.
No, trzeba to niestety wielokrotnie powtarzać, bo znam takich, którzy no nie takie rzeczy uważają za zaraźliwe, więc...
Natomiast rzeczywiście coraz więcej i częściej mówi się o tym, że przyczyną autyzmu są zaburzenia genetyczne. Nie mówi się o tym, że to jeden gen odpowiada. A wręcz przeciwnie, odpowiada za autyzm genów wiele, nawet około 300 i właśnie interakcje pomiędzy tymi genami. I na potwierdzenie tego w praktyce naszej klinicznej widzimy coraz więcej rodzeństw dotkniętych autyzmem.
Tylko jeśli mogę tutaj coś dodać, to chciałabym przestrzec przed taką interpretacją słów koleżanki, i szukaniem na siłę w rodzinach tych genów, bo to nie do końca jest też tak, to rzeczywiście bardzo ważnym aspektem, o którym się mówi coraz częściej, są czynniki genetyczne, ale równie często podkreśla się taki aspekt czynników środowiskowych, zanieczyszczenia naszego środowiska i tu musi dojść do jakiejś interakcji, chociaż nad czym ubolewamy, dzieci nam przybywa, a jednoznacznych badań na temat przyczyn autyzmu niestety ciągle nie ma, chociaż rzeczywiście pojawia się
mnóstwo. Ale prowadzi się te badania na dużej skali?
Mnóstwo tych badań jest, ciągle jesteśmy zasypywani nowinkami, jeśli chodzi o przyczyny autyzmu, jak i o próby leczenia autyzmu, przed czym też byśmy może przestrzegały.
No to tak sobie trudno wyobrazić farmakologiczne leczenie.
Są różne próby i tu jakby zalecana jest pewna ostrożność, chociaż ja z racji tego, że jestem mamą, mam duże zrozumienie dla rodziców, którzy szukają i próbują wszystkiego, licząc po prostu na to, że się uda, tak?
Dobrze. Jeżeli nie jesteśmy w stanie określić, to znaczy tutaj, jak panie mówicie, są zazwyczaj no, czynniki genetyczne, też sporo się mówi właśnie o tych czynnikach zewnętrznych, takich zwanych cywilizacyjnych. Zdaje się, że coś na rzeczy musi być, bo ilość nie tylko urodzeń, nie tylko wykryć, bo to już też wielokrotnie rozmawialiśmy, że kiedyś te kilka przypadków na 10 tysięcy wynikało z tego, że po prostu dzieci by nie były diagnozowane. Myśmy nie mieli tego zdiagnozowanego. Z drugiej strony ten szalony wzrost nawet do 1 na 60 kilka, ja myślę, że też no, pytanie brzmi, na ile to zaczyna być nadrażliwością. Nie wiem, czy tak masowe już występowanie tego zespołu może być, dla mnie jest to aż niemożliwe. Czy możemy mieć do czynienia z czymś takim, że po prostu czasami jest nadwrażliwość i do tego, do autyzmu zaczyna zaliczać się właściwie wszystko, do tego worka się zaczyna wrzucać?
No nie. Nie jest tak. Jeżeli chodzi o nadwrażliwość, jak pan to ujął, to nie tak dawno na konferencji profesor Wolańczyk, który jest krajowym konsultantem psychiatrii w naszym kraju, powiedział, że właściwie jego zdaniem to jest niedoszacowanie autyzmu w Polsce, aniżeli jego przeszacowanie, że to jest większe prawdopodobieństwo. Bez wątpienia ma znaczenie to, o czym pan mówi.
Jedno na 69 urodzeń to jest po prostu liczba, która to po prostu przeraża.
Tak, natomiast oczywiście mówimy nie tylko o autyzmie jako takim, o autyzmie dziecięcym, ale o całym spektrum autyzmu. Czyli to będą dzieci, które funkcjonują z dużymi trudnościami, ale to będą też osoby, które stosunkowo dobrze radzą sobie w codziennym życiu, ale mają pewne deficyty w relacjach społecznych i w komunikacji, które jakby pozwalają, spełniały one kryteria z ICD-10. Tak? No, czy no specyfikacji, ja, która ja obowiązuje w naszym kraju.
To nazywam właśnie to nadwrażliwością, że po prostu, że z dużą łatwością się w którymś momencie zacznie zapisywać po stronie autyzmu również to, z czym zasadniczo no podejrzewam, że bardzo duża grupa dorosłych na co dzień nie zdaje sobie sprawy, że to jest właśnie to, daje sobie radę.
Bez wątpienia jest taka grupa. Grupa, o której kiedyś powiedzieliśmy, że mówiliśmy, że to są na przykład ekscentrycy. Ludzie, którzy mają w jakichś obszarach problemy. Tak, właśnie w komunikacji, właśnie w relacjach, ale te osoby były w stanie i nadal są w stanie samodzielnie funkcjonować w społeczeństwie. To nie znaczy, że oni wiodą w pełni satysfakcjonujące życie i że to życie nie mogłoby być lepsze, nie miałoby mieć lepszej jakości wtedy, gdybyśmy im w odpowiednim momencie pomogli. A nawet w ich dorosłym życiu. Mhm.
Nie, pytam się również o tych dorosłych, bo zazwyczaj autyzm i rehabilitacja i wszystko to, co się wiąże z takim naciskiem, sprowadza się do dzieci. Dzisiaj właściwie już mówimy o dorosłych, ale u tych, których to zostało wcześniej zdiagnozowane, oni sobie już dorastają, tak jak wy się opiekujecie, prowadzicie ten. Natomiast jest cała masa ludzi, która z tym funkcjonuje współcześnie, kompletnie nie rozumiejąc, co się z nimi dzieje, nie dając się zdiagnozować, bo jak to każdy mówi, no do kogo nie pójdziesz. No, można pójść do każdego lekarza i onkolog nie jest właściwie tym lekarzem, na którego się najbardziej boimy. Najbardziej boimy się kogo? No psychiatry.
No jednakowoż zdarzają się dorośli, którzy szukają porady, u których rozpoznaje się autyzm czy zespół Aspergera. A to, o czym pan mówi, o pomoc dorosłym, to rzeczywiście jest ogromna bolączka w naszym kraju. Rzecz polega na tym, że u nas nie ma rozwiązań systemowych wspomagających dorosłe osoby z autyzmem, co powoduje rzeczywiście ta grupa osób, o której wspomnieliśmy, wysoko funkcjonująca, nie ma gdzie się zwrócić o pomoc, ale także te osoby, które mają ogromne trudności w codziennym funkcjonowaniu, nie mają dla siebie miejsca. Nie ma specjalistycznej opieki, która pozwoliłaby godnie żyć dorosłym osobom z autyzmem. I niestety nierzadko dzieje się tak, że te umiejętności, które z trudem były nabywane przez całe życie, przez dzieci, o których pan wspomniał, z autyzmem, później przez młodych ludzi z autyzmem, są zaprzepaszczane, zapominane. I osoby te często przebywają albo w domach pomocy społecznej, albo w szpitalach psychiatrycznych, co jeszcze gorsze.
No tak, rozmawiamy dzisiaj, drodzy państwo, o autyzmie. Troszeczkę też celowo skręciłem w tą stronę dorosłych i tych, którzy żyją z nierozpoznanym. Z drugiej strony też nie wiem, czy się panie ze mną zgodzicie. Ja mam też taką zawsze obawę, że jeżeli coś zostanie zbyt społecznie, a może nie tyle zaakceptowane, co po prostu wprowadzone do świadomości społecznej, to czy właśnie to, że autyzm ma różne odcienie, od tych takich bardzo poważnych, przez lekkie zaburzenia, z którymi spokojnie można żyć, ale w momencie, kiedy on zacznie być akceptowalny, do tego autyzmu zacznie być wrzucane wszystko. Ja tu mówię również o pewnym takim, przepraszam, ale biznesie. Ja tu mówię o klasach integracyjnych, które myśmy przerabiali już coś takiego jak klasy integracyjne, które są w szkołach, do wprowadzania dzieci niepełnosprawnych do otwartego szkolnictwa, które w niektórych przypadkach kończyły się, przepraszam, ale za sformułowanie, ale generalnie, ponieważ znam dwa takie przypadki, niemalże selekcją, czyli po prostu dzieci, które były na wózkach, trochę niesprawne ruchowo, ale w pełni rozwinięte intelektualnie, normalnie rozwinięte intelektualnie, były chętnie przyjmowane niż dzieci z lekkim upośledzeniem, a sprawne z kolei ruchowo. Były takie szkoły i mieliśmy wiele takich sytuacji, kiedy rodzice alarmowali, interweniowali, również u nas. Ja się po prostu też trochę boję, że ten autyzm w którymś momencie będzie takim wytrychem, stanie się wytrychem. I te lekkie postacie autyzmu będą przyjmowane do otwartego szkolnictwa i to będzie takie świetne wytłumaczenie, a to niepowodzeń szkolnych. Tak jak niestety stało się to z dyslekcją, dysgrafią, z tymi wszystkimi deficytami, które kiedyś po prostu ciężką pracą i systematycznymi ćwiczeniami po prostu się na poziomie szkoły po prostu eliminował. Nie wiem, stawiam taką tezę. Czy nie boicie się, że coś takiego może w którymś momencie zaistnieć?
Ja bym była daleka od tego, dlatego że już kilka razy spotykałam się z takim zarzutem, argumentem, że autyzm nie jest modny, że autyzm jest stawiany, diagnoza autyzmu jest stawiana dlatego, że za tym idą większe pieniądze. Myślę, że trzeba być wielkim nieprofesjonalistą, aby sobie pozwolić na postawienie diagnozy niezgodnej z klasyfikacją ICD. Lekarz bierze odpowiedzialność za to i nie wyobrażam sobie takiej sytuacji. Poza tym, jeżeli ktoś kiedyś widział dziecko z autyzmem zaburzone, to nie wyobrażam sobie, żeby wpadł na pomysł, aby zdiagnozować dziecko zdrowe, przypinając mu etykietkę autyzmu, bo to się będzie opłacało. To totalna dla mnie bzdura, abstrakcja. Rzeczywiście idziemy w takim kierunku, że częściej diagnozujemy dzieci wyżej funkcjonujące, które są jakby diagnozowane jako dzieci z zespołem Aspergera, tak? Co nie znaczy, że te dzieci nie mają trudności. One rzeczywiście mają trudności, ale chcę powiedzieć, że zespół Aspergera a autyzm to są zupełnie inne diagnozy, inne kryteria, więc tutaj raczej o tą pomyłkę to, no powiedzmy, jest dość trudno, tak? To jest dość wyraziste. Szczególnie, gdy dziecko jest teraz starsze. Również osoby z zespołem Aspergera potrzebują naszego wsparcia. To się nie da tak przykleić komuś takiej etykietki tylko dlatego, że będzie komuś łatwiej. Z kolei, jeżeli tutaj poruszaliśmy taki temat, czy mówić komuś, czy nie mówić. Ja miałam do czynienia z paroma osobami, które już jako dorosłe osoby mówiły, że fakt, że one w końcu wiedzą, że one mają zespół Aspergera, pozwala im łatwiej żyć, bo mają jakby większe zrozumienie dla własnych niepowodzeń. Dla ich sytuacji osobistej w życiu, dlaczego tak się zadziało, bo mają już wiedzę, o co chodzi, tak? I wiedzą też, jak sobie pomóc. Na pewno fakt, że mamy większą świadomość społeczną, przyczynia się do większej diagnozy, większej ilości, ale niezaprzeczalny jest też fakt, że wzrasta nam zachorowalność na zaburzenia ze spektrum autyzmu. I tutaj ani o modzie, ani o opłacalności być nie może. Ja rzeczywiście spotykam się też z pewnymi pomysłami na otwieranie placówek dla dzieci z autyzmem, gdzie ludzie do tego podchodzą czysto biznesowo. Nie wróżę powodzenia. Naprawdę do nas, do ośrodka przyjeżdża sporo ludzi z Polski, którzy mają takie pomysły i naprawdę bardzo szybko potrafię jakby zorientować się, kto podchodzi do tego, bo czuje to i chce pomóc, a kto podchodzi do tego biznesowo. Doświadczenia mamy takie, że osoby, które chcą to robić, bo widzą sens i chcą pomagać i chcą do tego podchodzić profesjonalnie, im to wychodzi. Osoby, które patrzą na to biznesowo, liczą, czy im się to będzie opłacało, czy nie, nie wróżę powodzenia takim placówkom.
No tak, ale niestety sama przyznajesz, że niestety takie pomysły ludziom po łbach chodzą.
Są, rzeczywiście są i no szkoda tylko w tym wszystkim dzieci, bo aby prowadzić taką placówkę, trzeba być naprawdę profesjonalistą. Ja nie chcę tu powiedzieć, że nam było od razu łatwo. To jest już 9 lat intensywnej pracy, intensywnego szkolenia kadry, która nie zaprzestaje. To jest ciągłe szkolenie kadry, dbanie o tą jakość i naprawdę widać te efekty.
No dobrze, porozmawiajmy, bo czas jest nieubłagany, a nie zaprosiłem was tutaj tylko i wyłącznie po to, żeby rozmawiać na te, moim zdaniem, dosyć poważne tematy, którymi chcemy trochę naszych słuchaczy także zainspirować, żeby oni sobie podyskutowali, bo takie jest zawsze dla mnie zdanie, jeżeli chcemy ludzi przekonać i zmienić w pewnym sensie świadomość, to na pewno nie przez wielokrotne powtarzanie haseł czy stereotypów, ale przede wszystkim przez to, żeby zaczęli myśleć i to, że co się dzieje w relacjach otwarte społeczeństwo, środowisko osób niepełnosprawnych w różnych formach. Przez te 20 kilka lat, kiedy w ogóle w Polsce w miarę profesjonalnie się tym zajmujemy, to wynika przede wszystkim, że ludzie zaczęli myśleć.
Duże wyzwanie. Tak, czasami nie? Duże wyzwanie.
Tak, ale po prostu trzeba ludzi skłaniać do tego, żeby myśleli, że widzieli, zobaczyli człowieka i zadali sobie pytanie dlaczego, a nie dlatego, że przez jakieś hasła, rysunki, no pamiętacie zresztą doskonale początek lat 90., może wy nie, ale ja pamiętam, początek lat 90. i bardzo naiwne próby tak zwanej integracji osób niepełnosprawnych, kiedy się wydawało, że wszystko można załatwić, nie wiem, podjazdami, zmianami krawężników. I po 25 latach, kiedy patrzę na to, co się dzieje na polskich drogach, szkołach, ulicach i tak dalej, to nadal mamy te same problemy, mimo wydanych całej masy pieniędzy. I wciąż, kiedy buduje się budynki użyteczności publicznej, nie ma tam, brakuje właściwie takich specjalistów, którzy by na przykład zaprojektowali, jak to ma być przyjazne wobec nawet wózkowicza. Już komuś się wydaje, że jak machnie długi podjazd w jedną i w drugą stronę, to już załatwił sprawę. A że do okienka się, że trzeba wspinać na palcach, to już nikogo nie interesuje. Ale zostawmy to. Chciałbym zapytać, z jakimi problemami wchodzicie w rok 2016 i co jest wam dziś najbardziej potrzebne, pani prezes?
Dużo dobrej energii.
No nie, do tego to wam nie zabraknie, no ale słuchaj, to już ustaliliśmy, że wielokrotnie, że macie.
Co jeszcze potrzebujemy? Potrzebujemy ludzi, którzy będą nam przyjaźni i zrozumieją sens naszych działań. co potrzebujemy? Potrzebujemy pieniędzy. Potrzebujemy dużej ilości pieniędzy, pewnie jak wiele, wiele osób w Polsce instytucji, aby móc zrealizować te nasze plany. Przede wszystkim budowa Centrum Pomocy Osobom z Autyzmem jest dla nas priorytetem. Borykamy się coraz bardziej z problemami lokalowymi. Dzieci nam przybywa. Chcemy i nie wyobrażam sobie, aby odmawiać pomocy kolejnym rodzicom, kolejnym dzieciom. Więc rzeczywiście skupiamy się przede wszystkim na tym, aby pozyskać pieniądze, pozyskać darczyńców. Śledzimy konkursy, próbujemy dotrzeć do różnych źródeł finansowania. Na dzień dzisiejszy, 30 grudnia, złożyliśmy wniosek o pozwolenie na budowę na pierwszą część naszego centrum, w której będzie się mieścił ośrodek terapii i przedszkole. Na pierwszą część potrzebujemy 8 milionów. No w tej chwili czekamy na rozpatrzenie naszego wniosku o pozwolenie na budowę. No i liczę, ja osobiście liczę na to, że jak działamy, robimy coś powoli, pomału do przodu, to to idzie do przodu. Także co nam potrzeba w roku 2016? Przyjaznych wiatrów, aby się wpisać w jakiś konkurs i krótko mówiąc pieniędzy na realizację naszych celów.
8 milionów. No ktoś powie, że no przedszkole, centrum diagnostyki, to są olbrzymie pieniądze, 8 milionów.
Tak, tylko właśnie to, o czym przed chwilą mówiłeś, coś, co się nazywa dostosowaniem do niepełnosprawności. Projektując nasze centrum, też jakby zetknęliśmy się z taką trudnością, co to znaczy dostosować obiekt do takiej niepełnosprawności, jaką jest autyzm. Tu nie chodzi o podjazdę. Mało tego, pewne nasze zapisy ustawowe, które nakazują nam dostosowywać obiekty użyteczności publicznej do osób niepełnosprawnych, są zupełnie niedostosowane do niepełnosprawności, jaką jest autyzm. I to, co my musimy zrobić, ze względu jakby na dostosowanie do niepełnosprawnych, jest wręcz zagrożeniem, jeśli chodzi o osoby z autyzmem. Na przykład wykończenie łazienek. Już jakby nie chcę tutaj wnikać w szczegóły, ale to też wymagało z naszej strony dużo przemyśleń, dużo takich dyskusji z architektem, jak to zrobić, żeby to było przyjazne miejsce. Koszt jest duży, ale musimy pamiętać, że terapia, rehabilitacja osób z autyzmem generuje duże przestrzenie. Mamy klasy, w których jest 4 uczniów, 3 osoby kadry. No i teraz wyobraźmy sobie 12-13 klas. Tak? Gdzie jest tak naprawdę mała ilość dzieci, większa ilość też specjalistów, dużo terapii indywidualnych, to wszystko generuje powierzchnię. No niestety, tak, którą oczywiście staramy się na maksa wykorzystać, ale to generuje powierzchnię. A za tym idą koszty. Ale żeby mieć efekty swojej pracy, żeby ta terapia przynosiła zyski tym dzieciakom, no to no niestety pewne standardy muszą być zachowane. I też jakby jestem za tym, że jeżeli budujemy coś, co ma być profesjonalne, to starajmy się, żeby to spełniało te standardy, bo to będzie z korzyścią po prostu dla dzieci, które szybciej osiągną swoje sukcesy.
Ja myślę, że to, o czym ty w tej chwili mówisz, czyli dotarcie też z taką nową informacją do szerokiej masy odbiorców, do społeczeństwa, do podatników, z taką informacją, że słuchajcie, wydajemy 8 milionów na terapię kilkudziesięciu osób. To też następne wyzwanie, bo ludzie mogą zrozumieć, czym jest autyzm, że jest to problem. Polecam, nie wiem, godzinną wizytę w rodzinie z autystykiem. Jak ktoś ma, jak ktoś oczywiście tę godzinę wytrzyma. Bo to się różnie może potoczyć. Nie każdy to może wytrzymać. Ale z drugiej strony też będzie to jednak wymagało olbrzymiej cierpliwości w tłumaczeniu, że dlaczego warto?
Ośrodek terapii, który prowadzimy, ma pod opieką ponad 150 dzieci. Także to też bym nie zamykała taką liczbą kilkoro, kilkadziesięć dzieci.
Nie,
to
ale jest kiedy na dzień mówisz dzisiejszy... troje, czworo i tak dalej,
tak,
to działa
oddziały przedszkolne
cały czas, działa na wyobraźnię i
jasne.
Po prostu dlatego ja też zwracam na to baczną uwagę, że to jest taki moment, w którym może coś się kontrowersyjnego zadziać. To znaczy, ludzie niekoniecznie muszą to zrozumieć.
Znaczy, my się z tym stykamy od paru lat, pisząc różne projekty w konkursach unijnych, gdzie musimy jakby tłumaczyć, dlaczego nasze dzieci nie są trzylatkami, a są w przedszkolu, tak? Bo ustawa na przykład pozwala naszym dzieciakom do 8 roku życia być w przedszkolu, tak? I tutaj są projekty unijne, które absolutnie nie zakładają w przedszkolu dzieci w tym wieku. Także my już nieraz mieliśmy jakby takie zetknięcie się z zupełnym niezrozumieniem tej niepełnosprawności. że to zupełnie wygląda inaczej, tak? Że ten wiek edukacji jest wydłużony i powinien być wydłużony, że wymagana jest większa ilość kadry. To dopiero rzeczywiście, tak jak mówisz, jak ktoś pójdzie i zobaczy, przeżyje jeden dzień z takim dzieckiem, to ma zupełnie inne zrozumienie. To, co jest dla mnie ważne, to to, że te pieniądze są zainwestowane i one w przyszłości przynoszą zysk. Bo jeżeli my nawet zainwestujemy w tej chwili tak duże pieniądze w wybudowanie tego centrum, to ono pomaga wielu, wielu ludziom żyć, rodzinom funkcjonować. Tak? Nie dochodzi, mam nadzieję, że dzięki naszej pomocy bardzo często unikamy rozpadu pewnych rodzin. Tak? Jesteśmy dla nich również takim wsparciem psychicznym. A dodatkowo pieniądze, które inwestujemy teraz, w przyszłości nam się zwrócą poprzez mniejsze nakłady na dorosłe osoby z autyzmem. Bo my pracujemy, mając taką świadomość, że pracujemy nad samodzielnością naszych dzieci w przyszłości. Czyli w przyszłości będą potrzebne mniejsze pieniądze w pomoc w ich funkcjonowaniu jako dorosłych osób, niż w momencie, gdyby te dzieciaki siedziały w domu, niczego nie potrafiły, nic by nie były nauczone, to wiadomo, że w przyszłości te pieniądze zainwestowane w ich życie byłyby zdecydowanie większe. Ja wiem, że naszym politykom trudno jest czasami przeliczyć to, co będzie za 20 lat, bo bardzo często koncentrują się na swoich 4 latach, tak? I dziś.
Tak? No, raczej nawet częściej niż na dziś, bo już teraz to nawet w perspektywie 4 lat nie myślą.
No
mam
tak.
Czasami.
No tak. Także to, te kalkulacje czasami bywają niezrozumiałe, ale to jest na pewno opłacalne.
Ale nawet jeśli na dziś, jeśli byśmy przyglądali się temu, jakie zyski osiągamy dziś z tego, że jest ośrodek i planujemy objąć opieką jeszcze bardziej intensywną naszych podopiecznych, to możemy sobie powiedzieć, że nasi rodzice mogą pójść do pracy. Co powoduje, że mogą zarabiać na utrzymanie i swoje, i swoich dzieci. Dzięki temu nie korzystają z różnego rodzaju zasiłków i utrzymania państwa, krótko mówiąc.
Znaczy, ja mówię, tutaj poruszamy temat, który być może jest w tym kontekście dla niektórych niezręczny, ale powiem tak, jeżeli się o pewnych rzeczach głośno i jasno nie mówi, nie pokazuje, a po drugie cały czas nie stawia się takiej perspektywy, że ty też możesz zostać w jakiś sposób z tym problemem postawiony. I nie pozostawiony, albo pozostawiony sam sobie. Znaczy, to jest ten wybór. Albo dajesz sobie później radę sam, albo inwestujesz w przyszłość i generalnie przygotowujesz się również ewentualnie na potencjalny problem, który może cię dotknąć. Tu nie ma, myślę, że w tej rozmowie też nie ma miejsca na jakieś takie miłe i sympatyczne gadu-gadu, tylko rzeczywiście dzisiaj starałem się was postawić może w czasami niezbyt komfortowej sytuacji, ale chodzi o dotarcie do słuchacza. Niech on sobie zda sprawę, że to nie jest wybór wasz i waszych rodziców, ale to jest wybór, przed którym każdy z nas, jako rodzic, jako dziadek, jako babcia, może stanąć. I tu nie ma miejsca na spekulowanie. Tu jest miejsce na odpowiedzenie sobie na pytanie konkretnie, co ja wtedy zrobię.
Ja niestety mam takie doświadczenia, że najbardziej pomagają naszej organizacji osoby, które mają w rodzinie bliższej bądź dalszej dzieci z autyzmem. Jeżeli to jest siostrzeniec, wnuk, tak, bratanek, to wtedy rzeczywiście my spotykamy się z większym zrozumieniem i taką chęcią pomocy nam. Rzeczywiście wielu osobom się wydaje, że ich ten temat nie dotyczy, że jest podobnie, zresztą pojawia się temat, kiedy mówimy o ubezpieczeniach społecznych, tak, i dużo osób twierdzi, że sami będą się leczyli, nie muszą płacić żadnych składek, a w momencie, kiedy stają przed jakąś operacją mocno kosztowną, to nagle różnie to wygląda z tym wszystkim, oczywiście, ale ja myślę, że naprawdę bardzo się zmienia ludziom perspektywa, kiedy nagle się okazuje, że ten problem może spotkać również ich, że ich córka może mieć dziecko z autyzmem, tak, to no mamy takie czasami przypadki, że dość dramatyczne, tak?
I drastyczne niestety. Ale drodzy Państwo, dziś rozmawiając i z Anną Chwałek, i z panią dyrektorą Martą Łukowską-Almaszy, chcieliśmy Państwu na początku roku postawić taką perspektywę, że początek roku to jest taki moment, w którym z jednej strony podejmujemy decyzję na przykład o przeznaczeniu 1%. Tutaj akurat Stowarzyszenie Wspólny Świat również ma tutaj taką możliwość odpisania 1% na ich korzyść. Z drugiej strony też patrzymy trochę mamy mnóstwo optymizmu, mnóstwo planów na cały 2016 rok, a za rzadko myślimy o tym, że to wszystko tak od nas na dobrą sprawę nie zależy.
No tak, chcielibyśmy bardzo wierzyć w to, że to dużo od nas zależy, ale gdybyśmy nie wierzyli, że od nas to zależy, to czy byśmy mieli taką motywację do tych działań?
Nie, ale ja mówię tutaj o naszych słuchaczach. Po prostu pomyślmy, że w każdej chwili może zdarzyć się coś, do czego będziemy potrzebowali właśnie pomocy, czy pani Marty, czy Ani, czy grupy terapeutów, które serdecznie dziękujemy za to, co żeście robili do tej pory. Obiecujemy jako Katolickie Radio Podlasie i portal podlasie24.pl do was się samodzielnie zgłaszać, przypominać i tak dalej. Jakkolwiek wiadomo, że Anna też telefon ma i też jak się coś dobrego dzieje, czy też niepokojącego, oczywiście, zawsze dzwoni. Serdecznie dziękuję dzisiaj za rozmowę. Wspólny Świat, Stowarzyszenie Wspólny Świat z Białej Podlaskiej gościło w naszym programie. Jeżeli państwo chcą wesprzeć, albo chcą zapytać, albo stykacie się, albo obawiacie się państwo, że macie problem z autyzmem w rodzinie, to nie wahajcie się państwo ani pójść do lekarza, ani nie wahajcie się państwo również skorzystać z ich adresu internetowego, skontaktować się z nimi. Nawet jeśli mieszkacie w drugim końcu Polski, oni też pomagają. Dziękuję wam bardzo serdecznie. Wszystkiego dobrego życzę. Szczęść Boże.
Dziękuję bardzo.